minister klimatu Polska 2050 ma podjąć tuż przed czwartkowym głosowaniem w Sejmie. Rada ekspertów pomoże Fundacji Cancer Fighters rozsądnie wydać pieniądze zebrane podczas spektakularnej zbiórki w internecie. Podczas 9-dniowej transmisji na żywo youtuber Łatwo Gang i raper B2S zebrali ponad ćwierć miliarda złotych, które mają wesprzeć leczenie dzieci chorych na raka. Polska onkologia dziecięca jest na wysokim poziomie, wiele terapii finansuje NFZ, ale potrzeb jest bardzo dużo, mówił w TOK FM profesor Krzysztof Kałwak z wrocławskiego Przylądka Nadziei, który będzie członkiem Rady Ekspertów.
Są pomysły na doposażenie oddziałów, które potrzebują tego, na modernizację niektórych oddziałów, tak żeby pacjenci pediatryczni mieli jak najlepsze warunki. Być może starczy pieniędzy również na jakieś większe czy większy projekt infrastrukturalny. Może na chwilę obecną to za wcześnie, żeby o tym mówić, ale niewątpliwie możliwości stały się o wiele większe niż kilka dni temu.
Burzliwa dyskusja na temat umieszczenia dzieci w DPS-ach odbyła się wczoraj w Sejmie. Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt ustawy, który ma z tym skończyć. Ale ci, którzy prowadzą DPS-y, walczą o pozostawienie takiej możliwości. Tak jak m.in. siostry zakonne z Domu Chłopaków w Broniszewicach.
Jesteśmy całym sercem za deinstytucjonalizacją. Chcemy i uważamy, że miejsce dziecka jest w rodzinie. Ale wiemy, że jesteśmy wsparciem dla rodzin i nie chcemy rodzicom odbierać tej szansy.
Dlaczego te systemy nie mogą mieć obok siebie, czyli żeby nie zakazywać tutaj, jeżeli chodzi o kierowanie tych dzieci, a niech idzie obok siebie, niech wygasi te placówki w sposób naturalny, niech pokaże, że jest lepszy.
Nie dyskutujmy o rzeczach podstawowych, jest rzeczą normalną, że dziecko powinno rozwijać się w rodzinie. Nam naprawdę tego nie trzeba tłumaczyć.
Znam rodziny zastępcze, które chciały zabrać dzieci z DPS-u, ale niestety nie otrzymały zgody od opiekunów prawnych ustanowionych w DPS-ach.
65% dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną i przebywają w DPS-ach, w ogóle nie jest zgłoszonych do adopcji. Tak dzisiaj jest.
Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministerstwa Rodziny zaznaczył, że konieczne jest wypracowanie nowych rozwiązań, bo pobyt dzieci z niepełnosprawnościami w domach pomocy społecznej nie służy ich dobry, wpływa na spowolnienie rozwoju oraz powoduje deficyty umiejętności społecznych. Brytyjska para królewska rozpoczęła 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Białym Domu przyjął ich prezydent Donald Trump. W planach pierwszej od 2007 roku wizyty brytyjskiego monarchy w USA jest m.in. przemówienie króla przed kongresem czy spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku. Marcin Starzec.
Spotkanie króla Karola i królowej Kamili z Donaldem Trumpem miało nieformalny charakter. Była herbata i wspólne zwiedzanie pasieki na terenie Białego Domu, ale sama wizyta ma poprawić napięte ostatnio relacje między sojusznikami i wpisać się w obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Po spotkaniu w Białym Domu para królewska udała się na przyjęcie do rezydencji brytyjskiego ambasadora. Tam pojawili się amerykańscy aktywiści zajmujący się m.in. zapobieganiem przemocy domowej, wśród nich Michelle Dillon. Podzieliłam się z królową znaczeniem współpracy między naszymi narodami. Wymieniamy informacje o wykorzystywaniu dzieci w internecie, by identyfikować ofiary i ścigać sprawców. A w planie wizyty jest m.in. przemówienie króla przed kongresem i upamiętnienie ofiar zamachów z 11 września. Marcin Starzec, TOK FM.
Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, na północy wzrastającym do większego. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu przelotny deszcz jest możliwy. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 10 na wschodzie i od 12 do 15 w centrum, na zachodzie i miejscami na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wtorek, 28 dzień kwietnia. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Porozmawiamy dzisiaj o ważnych spotkaniach politycznych, bo tych w tych dniach nie brakuje. Niektóre z nich już się odbyły, niektóre z nich dopiero się odbędą, a inne właśnie się nie odbyły, co też ma swoje znaczenie polityczne. Jarosław Kaczyński kilka dni temu spotkał się z Przemysławem Czarnkiem i Mateuszem Morawieckim. Prezes PiSu opublikował po nim zdjęcie, pisząc, że była to kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa dodał. No właśnie, czyjego zwycięstwa, można by zapytać, bo chyba Mateusz Morawiecki cały czas swoje aspiracje duże, polityczne ma. To będzie jeden z tematów mojej rozmowy z Krzysztofem Szczuckim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, zawieszonym ciągle posłem Prawa i Sprawiedliwości. To po 7.40. Kolejne spotkanie odbyło się w piątek na Stadionie Narodowym z ministrem sportu. Spotkali się przedstawiciele związku związków sportowych. Tematem był oczywiście kryzys Polskiego Komitetu Olimpijskiego związanego z aferą kryptowalutową. I był apel olimpijczyków, byłych mistrzów, by Radosław Pisiewicz, prezes PKOL-u, podał się do dymisji. Na razie prezes Pisiewicz organizuje na swoim profilu na X-ie, można powiedzieć, rozmowę, debatę, prosi o zadawanie pytań. Dużo z nich dotyczy tego, kiedy właśnie poda się do dymisji. Ten temat akurat w dzisiejszym poranku nie będzie dominujący, jeśli w ogóle się pojawi, ale wszystkich zainteresowanych odsyłam do wczorajszej rozmowy Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym z wiceministrem sportu Piotrem Borysem, który odpowiadał na pytania na temat ewentualnej możliwości odwołania mimo wszystko Radosława Pisiewicza. Kolejne spotkanie, szanowni państwo, miało być wczoraj. Miało dojść do spotkania Pauliny Henning-Kloski z klubem Polski 2050. Była to ciekawa wczoraj sytuacja, bo o 13 doszło do spotkania pani minister klimatu z PSL-em, ale już wieczorem z Polską 2050 nie, a rozmowa miała oczywiście dotyczyć zbliżającego się głosowania, bo już w czwartek w sprawie wniosku opozycji o odwołanie minister klimatu. Pani minister twierdzi, że miała ważne spotkanie międzynarodowe, wysłała w tej sprawie list do przewodniczącego klubu Pawła Śliza i poinformowała, że też załącza informacje z ministerstwa na frapujące Polskę 2050 tematy, m.in. system kaucyjny. Czy ta odpowiedź jest wystarczająca, czy jednak cały czas Polska 2050 myśli o tym, żeby zagłosować razem z opozycją za odwołaniem ministra swojego rządu? Tak, do tego doszło. To będzie jedno z pytań do Pawła Śliza, szefa klubu Polski 2050, który będzie u nas o 8:00. To też jest szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, a ta komisja dzisiaj po południu się zbiera i zaprasza i Bogdana Święczkowskiego z Trybunału Konstytucyjnego, i ministra Waldemara Żurka, i sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Temat oczywisty, temat ważny. Pytanie, czy Paweł Śliz ma pomysł na rozwiązanie węzła gordyjskiego, który w Trybunale Konstytucyjnym cały czas jest. A pierwszym gościem poranka tuż po 7:20 będzie prezydent miasta Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz. Dzisiaj wybiera się do Warszawy, więc jeszcze przed startem podróży z Trójmiasta do Warszawy, do stolicy, porozmawiamy, bo dzisiaj pierwsze czytanie ustawy metropolitalnej, bardzo długo wyczekiwanej przez samorządowców, więc podstawowe pytanie jest takie, co wejście tych przepisów w życie da polskim dużym miastom, związkom właśnie metropolitalnym. Po 8:20 Kinga Wojtas, pani doktor z UKSW, i Wojciech Rafałowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. A teraz przegląd prasy. Zanim dzisiejsze dzienniki, szanowni państwo, to zajrzałem jeszcze do tygodników najnowszych, tych powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, do Rzeczy i Sieci, bo praktycznie na tych samych stronach obu dzienników, bo na stronie 20 do Rzeczy, a na stronie 24 Sieci mamy to samo zdjęcie. Uśmiechnięci Jarosław Kaczyński, Adam Bielan i Mateusz Morawiecki. To jest oczywiście to słynne zdjęcie nocne opublikowane po drugiej przez Adama Bielana, spin doktora PiSu, gdzie ogłoszono koniec rozłamu, pokój. No i takie słynne już zdanie, kto się czubi, ten się lubi. No ale autorzy tych artykułów trochę inaczej widzą sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, bo Stanisław Janecki w sieci twierdzi, że po pierwsze, to była też strategia, uwaga, uwaga, Donalda Tuska na rozbicie Prawa i Sprawiedliwości i skłócenie byłych premierów, tak by partia rozpadła się jak domek z kart. To cytuję właśnie redaktora Janeckiego. Według publicysty sieci ten manewr się nie udał. Oczywiście autor artykułu nie mówi, że to był konflikt czy też spór wywołany przez samego Donalda Tuska, ale że był przez niego podsycany, bo Koalicji Obywatelskiej zależało na sporach w PiSie, nawet na rozpadzie, żeby jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję w sondażach, a ta pozycja jest ostatnio dobra. Jest to mocna pozycja numer jeden. No ale według Janeckiego właśnie PiS wyszedł obronną ręką, rozpadu nie ma. No ale zupełnie inna analiza jest tej sytuacji, tej samej sytuacji w tygodniku Do Rzeczy. Tutaj autorem artykułu jest Łukasz Warzecha, no i tytuł jest zgoła inny. PiS się kruszy. Sytuacja wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przypomina, uwaga, uwaga, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo właściwie, czy wojna nadal trwa, czy podtrzymane jest zawieszenie broni, kto bierze udział w negocjacjach pokojowych i czy cieśnina Ormuz jest otwarta, czy zamknięta. Ja rozumiem, że brzegi cieśniny Ormuz w tym porównaniu to są te dwa płuca. No i właśnie decyzję o tym, czy ją otwierać, czy nie, podejmuje Jarosław Kaczyński. Porównanie bardzo osobliwe. No i generalnie no jest też bardzo drugie malownicze porównanie, bo według Warzechy Prawo i Sprawiedliwość jest jak tracąca pozycję partia, która często przypomina Titanic po zderzeniu z górą lodową. Na tym teoretycznie niezatapialnym statku dochodziło, jak wiadomo, do dantejskich scen przy próbie dostania się do łodzi ratunkowych. Powołanie stowarzyszenia, tego Rozwój Plus, to podjęcie według Warzechy z Jarosławem Kaczyńskim brutalnej walki o własne miejsca, a także o przywództwo w PiS-ie, co gołym okiem widać, uwaga, że starzejący się lider ma coraz mniejszą kontrolę nad ugrupowaniem i zapewne prowadzi je już tylko do jednego wyborczego starcia. Morawiecki to rasowy polityk. Działa wariantowo. No i tu jest kilka wariantów, które Mateusz Morawiecki przypuści. A pierwszy to było wymuszenie dobrych miejsc dla swoich ludzi na listach wyborczych. Ciekawa analiza. Jeszcze tylko jedno, bo to dotyczy naszego gościa z 7.40. Tu gdzieś sobie zaznaczyłem, ale teraz tego nie widzę, ale pamiętam, szanowni państwo, Krzysztof Szczucki zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości według Łukasza Warzechy to jest wojna zastępcza. To się przez ekspertów przecież nazywana proxy war, że Mateusz Morawiecki w swego czasu na pewnym etapie tego konfliktu według Jarosława Kaczyńskiego powinien być zawieszony, ale według Warzechy to właśnie Szczucki jako współpracownik Mateusza Morawieckiego został zawieszony w zastępstwie. No dobrze, koniec tych analiz Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz jeszcze bardzo ciekawa z dzisiejszej Gazety Wyborczej analiza tego, co się dzieje i co się może stać z wyborem nowego szefa IPN-u, bo przecież wiemy, że nie ma nowego szefa, jest tylko pełniący obowiązki, bo od wyborów prezydenckich tak jest, od wyboru Karola Nawrockiego, poprzedniego szefa IPN-u. No i Gazeta Wyborcza przypomina, że dzisiaj już jest wielu historyków, którzy apelują, tu cytat, do przedstawicieli większości parlamentarnej w Sejmie i w Senacie o niewybieranie Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szpytma to jest jeden z wiceprezesów, zastępców Nawrockiego z czasów, gdy jeszcze obecny prezydent był szefem IPN-u. Na plus Mateusza Szpytmy można na pewno zaliczyć zainicjowanie budowy muzeum w Markowej na Podkarpaciu dotyczącej rodziny Ulmów. Sam tam byłem i muzeum faktycznie w sensie bardzo ciekawie się zwiedza. Jest w nowoczesnym stylu poprowadzone. Ta narracja historyczna przyciąga uwagę, nie przytłacza też, ale no, tutaj historycy przypominają jednak długą listę przewin Mateusza Szpytmy, a też wiemy, to też z naszej anteny, że już PSL przymierza się mimo wszystko, a przecież PSL też przyłożył rękę do wyboru Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN-u, a teraz PSL przychylnie patrzy na kandydaturę Mateusza Szpytmy, a właśnie inicjatorzy tego listu do większości parlamentarnej przypominają, że Szpytma był wiceprezesem zarówno w czasach rządów Szarka, jak i Nawrockiego i ponosi współodpowiedzialność za dewastację instytucji, która powinna służyć wszystkim obywatelom, bez względu na ich ideowe wybory. W ostatniej dekadzie IPN stał się zaprzeczeniem tej oczywistej koncepcji i zamiast dialogu oferuje w głównej mierze monolog na temat najnowszych dziejów Polski, wpisujący się w bieżące zapotrzebowania formułowane przez środowiska prawicowe. Autorzy tego apelu do Sejmu, do większości parlamentarnej, zwracają też uwagę, że po porażce Zjednoczonej Prawicy w wyborach w 2023 roku IPN stał się przechowalnią dla ludzi powiązanych z byłym już obozem władzy. Na przykład zatrudnienie znalazła tam była prezeska Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, były wojewoda pomorski z ramienia PiS Dariusz Drelich, czy niedawno zatrudniony w lubelskim IPN-ie Radosław Brzuska, szef gabinetu swego czasu politycznego gabinetu ministra edukacji Przemysława Czarnka. Historycy apelują o zablokowanie kandydatury Szpytmy i po upublicznieniu apelu petycję w sprawie podpisało już ponad 100 osób, wśród nich między innymi Paweł Machcewicz, Andrzej Fryszke i Antoni Dudek. Czas na przegląd prasy minął. Za chwilę informacje, po których łączymy się z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz.
Autopromocja.
Filozof, prawnik, zdradził Ilona Muska, mentor Marka Zuckerberga, człowiek, który wyniósł do władzy J.D. Vance'a i jako pierwszy z Doliny Krzemowej jeszcze w 2016 roku publicznie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta.
Amerykańskie media pisały o nim: prawdziwy złoczyńca z Bonda.
Jak bardzo Peter Thiel ma wpływ nie tylko na Biały Dom, ale także na polityczne trendy w innych częściach świata.
O tym opowiadamy w podcaście Tech Story. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
Ha, i nie ma lipy.
Hej, to był mój tekst.
Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
No i nie ma lipy, no.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Mam. 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Autogaz z historycznym rekordem cenowym w Polsce na niektórych stacjach kosztuje już 4 zł za litr. Autogaz nie jest objęty rządowym programem, a korzysta z niego nawet co dziesiąty kierowca w Polsce, podaje portal ePetrol. Tymczasem niższe ceny benzyny i diesla zostaną z nami na dłużej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin obowiązywania obniżonych stawek VAT-u i akcyzy na paliwa został wydłużony do 15 maja. Litr benzyny 95 ma kosztować dziś nie więcej niż 6,21 zł. Benzyny 98 6,72, a oleju napędowego 7,12 zł. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb posła jutro w kościele w Sosnowcu. Łukasz Litewka zginął w zeszły czwartek. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej. Prezydent Donald Trump i jego zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny. Zakłada ona otwarcie cieśniny Ormus i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym, napisał o tym Wall Street Journal, powołując się na źródła we władzach USA. Prezydent nie odrzucił propozycji, lecz w czasie rozmowy ze swoimi doradcami dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze, ani nie jest skłonny spełnić jego głównego żądania dotyczącego zakończenia wzbogacania Iranu i zrezygnacji z dążenia do broni jądrowej. Najwięksi norwescy producenci łososia zapowiedzieli wycofanie importowanych z Rosji składników paszowych dla ryb. Decyzja zapadła po ostrej krytyce ze strony ambasadora Ukrainy w Oslo, który ocenił, że handel ten może wspierać rosyjską machinę wojenną. Teraz czas na sport w Tok FM.
Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czas na pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu Paris Saint-Germain zmierzą się dziś z rozpędzonym Bayernem Monachium, który jako jedyny spośród półfinalistów wciąż ma szansę na potrójną koronę. Obie ekipy grały ze sobą w listopadzie, wtedy górą był Bayern. Zdaniem wielu ekspertów ten mecz to przedwczesny finał. Też mi się tak wydaje, mówi pomocnik PSG Chwicza Kwaratskhelia. Myślę, że w tej chwili grają przeciwko sobie dwie najlepsze drużyny tej edycji i ten mecz będzie... będzie dla nas na pewno ważniejszy niż ten ligowy w listopadzie. Zdaniem trenera Bayernu Vincenta Kompanego nazywanie tego starcia przedwczesnym finałem jest krzywdzące dla Arsenalu i Atletico. Nie, są cztery drużyny. Wszystkie cztery mają pełne prawo marzyć i pełne prawo wierzyć, że mogą wygrać, że mogą wznieść trofeum Ligi Mistrzów. Jedno jest jednak pewne, biorąc pod uwagę style gry obu zespołów, myślę, że czeka nas absolutnie kolosalne starcie. Mecz w Paryżu o 21:00 Atletico Madryt z Arsenalem Londyn zagra jutro. A wczoraj dokończono 30. kolejkę Ekstraklasy. Piast Gliwice pokonał Arkę Gdynia 4-1 i awansował na 10. miejsce. Arka jest wciąż przedostatnia. Nie ma przełomu w sprawie odwołania ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. O natychmiastowe podanie się przez Piesiewicza do dymisji w związku z aferą Zonda Krypto zaapelowali w piątek po spotkaniu zwołanym przez ministra sportu prezesi związków sportowych. Ale kolejnego kroku na razie nie ma. Co więcej, nie jest do końca jasne, jak do tego odwołania miałoby dojść, mówił w TOK FM nowo wybrany prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki.
Myślę, że sytuacja jest bardzo trudna na linii ministerstwo i PKO. I to spotkanie w piątek było takie jednostronne. Nie wiem, jakie są możliwości rozwiązania, natomiast to się musi uspokoić i to musi być taka sytuacja, w której i ministerstwo, i PKO, czyli dwie najważniejsze w sporcie wyczynowym instytucje, idą w jednym kierunku.
Z kolei Piesiewicz i PKO wydali oświadczenia, w których odnoszą się do ostatnich medialnych doniesień. Piesiewicz chce ponadto zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na oficjalnym kanale YouTube'owym PKO-u. A teraz TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Na północy będzie dziś maksymalnie od około 10 do 13 stopni, w centrum do 15, na zachodzie miejscami na południu więcej chmur, na północy, północnym wschodzie i w centrum przelotnie padać może na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. A majówka zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Z każdym dniem temperatura ma wzrastać. W sobotę i w niedzielę w niemal całym kraju będzie powyżej 20 stopni, a na zachodzie i w centrum nawet 28.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7:25, gościem poranka TOK FM. Pierwszym gościem jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Dzień dobry. Słyszymy się?
Nie.
O, słyszymy się teraz. Bardzo się cieszę.
Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Gdańska.
Właśnie, jak słyszeliśmy, pani prezydent, majówka szykuje się świetnie pod kątem względem pogodowym, więc pewnie wielu też Polaków wybierze się nad morze, może i do Trójmiasta, ale dzisiaj pani się wybiera z Trójmiasta do Warszawy, bo w Sejmie ustawa metropolitalna, pierwsze czytanie. W końcu się uda, bo to jest projekt wyczekiwany przez samorządowców od lat i to wielu.
To prawda, my czekamy przynajmniej 15 lat, tyle działa Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny, które dzisiaj gromadzi 61 gmin i powiatów. My po prostu chcemy takich rozwiązań, jakie ma Śląsk od prawie już 10 lat, bo widzimy, że to działa i ten nasz projekt ustawy także poprawia te niedogodności, które Śląsk przez te niemal 10 lat praktykowania właśnie metropolii też zgłosił. Więc z jednej strony łączymy Śląsk i Pomorze w tym projekcie ustawy, ale pewnie to, co najważniejsze, to chyba możemy powiedzieć, że jest to ustawa solidarnościowa. Przede wszystkim dla obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich, otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym, czyli zintegrować komunikację publiczną.
Tak, bo to jest cel też od wielu lat tych trzech miast. Różnie z tym bywało, ale takie też pytanie przyszło mi do głowy, przygotowując się do naszej rozmowy, panie prezydent, czy nie można było przygotować jednej ustawy metropolitalnej, z której korzystałyby różne związki metropolitalne? czy jednak ta specyfika danego regionu, danego związku jest miejskiego jest taka, że trzeba właśnie osobną dla Śląska, osobną dla Trójmiasta?
Panie redaktorze, no my jako samorządowcy nie jesteśmy prawodawcami oczywiście, natomiast no, w toku dyskusji przede wszystkim z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest tym matczynem dla samorządu, została podjęta decyzja, że jest troszkę inna specyfika tak zwanych metropolii policentrycznych, czyli takich właśnie jak Śląska czy nasza Pomorska, gdzie tych miast, liderów czy ośrodków właśnie miejskich jest więcej, bo trochę różni się Warszawa, Poznań czy Wrocław, gdzie tam mamy właśnie jeden ośrodek miejski, a wokół niego tak zwany obwarzanek, więc stąd ta różnica. Natomiast wiem doskonale, że Unia Metropolii Polskich, w której także jesteśmy członkami, która zrzesza 12 największych miast, przygotowuje także taki projekt ustawy właśnie dla obszarów, jak to się nazywa, monocentrycznych, czyli z jednym miastem, wokół którego jest obszar miejsko-wiejski.
A ten związek metropolitalny pomorski, trójmiejski, kiedy mógłby zacząć obowiązywać? Kiedy by powstał?
W projekcie ustawy data wejścia w życie jest przewidziana w tym roku, natomiast to wszystko zabiera trochę czasu. Mamy pewne doświadczenia jako Polska, właśnie ze Śląska, gdzie powstawanie tego związku trwało niemal 2 lata. Dlatego my też wiemy, że to trochę potrwa. Tutaj przede wszystkim coś, co jest dosyć skomplikowane, ale my bardzo chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszych okolicznych miejscowości i także Gdańska, Sopotu, ale Żukowa, Pruszcza, Tczewa, Wejherowa odczuli te zmiany jak najszybciej. My zakładamy, że około rok, półtora będzie trwało przekształcanie tych związków komunikacyjnych, bo to jest najważniejsza rzecz. Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie i dowozi właśnie do stacji kolejowej, a później będą mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj. I to jest ten najważniejszy klucz, choć nie jest to jedyne zadanie.
Czyli najwcześniej w 2027 roku pierwsze efekty obowiązywania ustawy mieszkańcy Trójmiasta zobaczą, odczują.
Myślę, że nawet troszeczkę później. Nawet troszeczkę później, ponieważ te formalności też dosyć długo trwają, ale zrobimy wszystko, także korzystając z doświadczeń właśnie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, żeby zrobić to jak najszybciej.
A ustawa oczywiście przewiduje też koordynację rozwoju urbanistycznego, by uniknąć chaosu budowlanego i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jedno pytanie.
Jeszcze jeden ważny wątek, jeśli tylko mogę, oprócz właśnie zagospodarowania przestrzennego, o którym przecież tak często też na Państwa antenie rozmawiamy. Przecież każdy, kto zna czy Śląsk i Zagłębie, czy nasz obszar, doskonale wie, że nawet do końca nie zawsze wiemy, gdzie jesteśmy, bo przecież te nasze miejscowości są tak bardzo blisko siebie. Natomiast trzeci bardzo ważny wątek to obrona czy budowanie odporności przed zmianami klimatu.
Czy myśli pani, że nie ma zagrożenia ze strony Pałacu Prezydenckiego, zagrożenia wetem do tej ustawy? Wszak przecież z Gdańska Karol Nawrocki pochodzi.
Ustawa, tak jak powiedziałam, ja nazywam ją ustawą solidarnościową przede wszystkim dla obszarów właśnie wiejskich, obwarzankowych. Doskonale też mogę powiedzieć, że spośród 61 członków naszego stowarzyszenia, zarówno gmin i powiatów, mamy całą paletę barw politycznych, a większość samorządowców jest bezpartyjna, ale wierzę, że pan prezydent Karol Nawrocki jako także mieszkaniec Gdańska doskonale wie, z jakimi wyzwaniami komunikacyjnymi borykają się także my, ale i nasi sąsiedzi, i wierzę na przykład młody mieszkaniec Karki, bardzo często wybiera szkołę średnią tutaj w Gdańsku, czy studia u nas. I wielu z nas przecież także mieszka w jednym miejscu, pracuje w innym. I jest to rozwiązanie, które absolutnie nie jest polityczne, tylko jest po prostu ułatwieniem życia mieszkańców i rozwoju nie tylko naszego obszaru, tylko całej Rzeczpospolitej Polskiej.
Oczywiście budżety miejskie zostają, tak? To nie jest tak, że tworzy się jeden nowy budżet, ale jest swego rodzaju pewna pula projektów, które będą wspólne, tak? To można z lotu ptaka zobaczyć.
Tak jest. Związek Metropolitalny ma swój budżet i on właśnie przede wszystkim ma służyć nowym połączeniom komunikacyjnym, takim, które właśnie mają ułatwić życie mieszkańcom i integracji transportu, bo to jest kluczowa sprawa.
Pani prezydent, czy podczas tych warszawskich rozmów dzisiejszych podejmie pani też temat dwukadencyjności w samorządach, bo na razie ta zasada dwukadencyjności wprowadzona w czasach PiS-u zostaje. Nie wiadomo, czy koalicja podejmie próbę odwrócenia tej zasady. Są tutaj różnice zdań w samej koalicji. Pytam też pod kątem pani politycznej przyszłości, bo pani pełni obecnie drugą kadencję. Domniemuję, że pewnie chciałaby pani przedłużyć ją przy najbliższych wyborach. Ostatnio wygrała pani w pierwszej turze.
Pani redaktor, ja jestem takim troszkę specyficznym przypadkiem, podobnie jak pan prezydent Rzeszowa, u którego byłam wczoraj, pan prezydent Konrad Fiołek, ponieważ nasza pierwsza kadencja rozpoczęła się w trakcie. Pan prezydent Adamowicz zginął w trakcie kadencji, więc jakby ta pierwsza nie liczy się, bo to muszą być dwie pełne kadencje, więc... Ja mogę tych przepisów startować jeszcze raz, niemniej jednak moje zdanie, ale także wielu samorządowców, ale przede wszystkim konstytucjonalistów jest takie, że to ograniczenie biernego prawa wyborczego jest po prostu niekonstytucyjne.
Czyli koalicja powinna zrobić ten krok i spróbować przegłosować te zmiany.
Wiem, że prace na ten temat trwają bardzo intensywne. Tutaj szczególnie zaangażowane jest i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale także Koalicja Obywatelska. Wiem, że inne ugrupowania wcale nie mają takiej jednolitej oceny, bo przecież wielu parlamentarzystów to także są byli samorządowcy i doskonale wiedzą, że to wspólnoty lokalne wiedzą, kto powinien być i wójtem, burmistrzem czy prezydentem, czy radnym miasta Gdańska, bo ta dwukadencyjność obejmuje przecież tylko te stanowiska wykonawcze. A z drugiej strony widzimy też, co się dzieje, jeżeli wspólnota lokalna ma uwagi do swojego lidera, to
Przeniesiemy się do Krakowa, ale dopytam. Rozumiem, że pani mówi nam teraz między przecinkami, że pani chce startować w wyborach w 2029 roku na kolejną kadencję w fotelu prezydenta Gdańska.
Panie redaktorze, decyzje oczywiście podejmują gdańszczanie w wyborach, ale dzisiaj niczego nie wykluczam. Jestem jeszcze w pełni sił, a miasto Gdańsk jest naprawdę najlepszym miejscem do życia i jeszcze wiele wspólnie możemy tutaj zrobić.
To ostatnie pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Co by pani radziła Aleksandrowi Miszalskiemu, prezydentowi z Krakowa, także przecież z Koalicji Obywatelskiej, który nawołuje mieszkańców, żeby zostali, w maju jest referendalny dzień w sprawie jego odwołania, zostali w domu. To dobra strategia, czy może przynieść odwrotne skutki?
Ja się z tą strategią zgadzam, ponieważ wiele wątpliwości budzi właśnie w ogóle sposób zbierania podpisów przecież przy tym referendum. Doskonale wiemy, że także...
Ale jak już się odbędzie, to już...
Okazało się nieważnych. Natomiast referendum się odbędzie. Uważam, że Aleksander Miszalski codzienną swoją pracą, byciem z mieszkańcami weryfikuje to, co robi.
Ale pani prezydent, komisarz wyborczy potwierdził te podpisy, więc już jest zatwierdzona ta akcja
to
zbierania,
prawda, referendum...
więc już...
Referendum odbędzie się pod koniec maja, natomiast zgadzam się z tym, że to jest naprawdę za mało czasu, żeby w ciągu niecałych 2 lat móc zrealizować swój program wyborczy i przedstawić swoją wizję dla miasta, więc uważam, że mieszkańcy, jeśli chcą dać szansę, mieszkańcy Krakowa, którzy wiedzą najlepiej, czego chcą, ale jeśli chcą dać szansę panu prezydentowi Miszalskiemu, to powinni zostać w domu.
Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, bardzo dziękuję za rozmowę i dobrej drogi do Warszawy.
Dziękuję, dobrego dnia.
Za chwilę informacje, po których Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
Autopromocja. Plan działania. Czas ucieka, a w Polsce schrony wciąż bardziej się planuje niż buduje. Między analizami a realnymi inwestycjami stoi sporo wyzwań. Koszty, przepisy, pytania o wykorzystanie istniejącej infrastruktury i o to, kto faktycznie zarządza bezpieczeństwem w sytuacji kryzysowej. Czasem też, kto ma klucz do schronu albo bezpiecznego miejsca. Choć blokowa piwnica nie zawsze jest schronem, a często może stać się prawdziwą pułapką. O tym, na jakim etapie ze schronami jesteśmy dzisiaj w Polsce i co dalej. Dziś 13.40 w planie działania. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jestem w euro, okazji pełno, a teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro.
Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski
i wspieraj tych, którzy działają razem dla Polski.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Masza Wągrodzka.
Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Chcemy takich rozwiązań, jakie działają na Śląsku. Czekamy na nie już 15 lat, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. A chodzi o ustawę metropolitalną dla Pomorza, która swoim zasięgiem obejmuje gminy i powiaty skupione wokół Trójmiasta. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie.
To, co najważniejsze, to chyba możemy powiedzieć, że jest to ustawa solidarnościowa. Przede wszystkim dla obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich, otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsko pod Gdyniem, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się.
Dla mieszkańców ustawa oznaczałaby m.in. jeden wspólny bilet na cały transport, a dla samorządów dodatkowe 500 milionów złotych rocznie na lokalne inwestycje. Ustawa ta jest drugą tego typu w Polsce. Do tej pory jedyną prawnie usankcjonowaną metropolią był Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zapoznał się jeszcze z aneksem do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych i nie wie, czy w ogóle wyda do niego opinię. ma na to 30 dni. Aneks w sprawie WSI ponad 20 lat temu przygotował Antoni Macierewicz, a teraz marszałkom Sejmu i Senatu przekazał go prezydent Karol Nawrocki, by przed jego odtajnieniem wydali opinię. Prezydent uważa, że dokument bez nazwisk, ale z opisem działań służb powinien być jawny. Inną opinię ma marszałek Sejmu.
To może spowodować mniejsze zaufanie służb innych krajów do naszych służb. Powoduje taką sytuację, że ludzie, niektórzy nie chcą dla nas z nami współpracować, z naszymi służbami. Dlaczego? Bo mówią, a za 10 lat upowszechnicie nasze nazwiska i powiecie, z kim współpracowaliście.
Stanowisko Włodzimierza Czerzastego wspiera też były koordynator służb specjalnych, senator PSL-u Marek Biernacki.
Ujawnianie tych dokumentów, nawet gdyby nie wprost, to jednak ukazują one, czy odsłaniają one naszym przeciwnikom, adwersarzom, sposób działania służby. Służby mogą poznać metodologię działania. Przypominam, że z likwidacji WSI powstało SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Część funkcjonariuszy z WSI przeszło do tych służb.
W tej sprawie z prezydentem Karolem Nawrockim różni się także prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wicepremier i szef MSZ-u komentuje doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto dotyczące tego, że kontrolę nad giełdą kryptowalut ma jedna z rosyjskich grup przestępczych powiązana z politykami partii Putina. PiS i prezydent wiedzieli o tym, ale i tak było weto do ustawy, która regulowałaby ten rynek, mówi minister Radosław Sikorski.
To, że potem mieliśmy kolejne weto i kolejna odmowa przełamania weta, oznacza, że dzisiejsza opozycja rozpościerała opiekę nad tą trefną firmą, mając te informacje. I to jest szokujące.
Do prokuratury regionalnej w Katowicach prowadzącej śledztwo w sprawie Zonda Krypto zgłosiło się dotąd 700 poszkodowanych. Polacy wracają do czytania. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok wynika, że prawie 60% Polaków przeczytało lub odsłuchało co najmniej jedną książkę. Ponad połowa czytelników sięga po książkę dla przyjemności, najchętniej po literaturę piękną. Na północy będzie maksymalnie około 10 stopni, do 13 w centrum i do 15 na zachodzie, miejscami na południu. W ciągu dnia słonecznie, więcej chmur na północy, północnym wschodzie i w centrum. Przelotnie padać może na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem poranka TOG FM jest teraz Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zawieszony ciągle poseł.
Jeżeli chodzi o partię, to jeszcze tak, ale myślę, że już niedługo. Dzień dobry, witam państwa.
A ma pan jakiś, dzień dobry, pan jakieś przesłuchy z kierownictwa, z komisji dyscyplinarnej?
Przesłuchów nie mam, poza tym, że formalnie wszczęto postępowanie. Nic się chyba szczególnego w tym postępowaniu nie dzieje i myślę, że to zawieszenie by straciło w zasadzie już na samym początku rację bytu.
Już tyle konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości, nie, w tym Krzysztof sensie. Szczucki już zbladła ta sprawa,
Nie w tym sensie i wcale nie chcę jej podgrzewać. Funkcjonuje normalnie i myślę, że to trzeba znormalizować.
A nadal pan nie wie za co? Czy za głosowanie w sprawie procedury karnej?
Formalnie nie wiem.
Czy wypowiedzi o Trybunale Konstytucyjnym?
Formalnie nie wiem, bo żadnego uzasadnienia te pisma nie mają, ale zakładam, że chodzi pewnie o moje wypowiedzi dotyczące Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim. Chociaż może kilka tutaj moich, w zasadzie od wielu miesięcy zwracam uwagę na potrzebę zmiany Konstytucji, zmiany ustroju, ale też uzasadniam to różnymi procesami, które miały miejsce także w czasie rządów naszej partii, Prawa i Sprawiedliwości.
I uważa pan, że skoro Sejm wybrał 6 sędziów, to prezydent powinien zaprosić wszystkich na ślubowanie, nie blokować tego procesu.
Tak, oczywiście nie ma terminu w ustawie, więc tu...
Ale też wybieranie sobie dwójki z szóstki też nie jest okej.
Tak bym nawet nie powiedział. To znaczy dwójki z szóstki tak definitywnie i na stałe nie jest okej, ale przyjęcie ślubowania w różnych terminach też jest...
Prezydent czy jego ministrowie w ogóle nie dają horyzontu czasowego, kiedy ta reszta sędziów
mogłaby
się zaślubować.
Sytuacja się znacznie skomplikowała, bo pan prezydent, widziałem wywiad z nim.
Panie pośle, no pan prezydent.
To jest, można powiedzieć, wielowątkowa historia, prawda? Oczywiście ślubowanie przyjmuje prezydent, natomiast spór wokół Trybunału Konstytucyjnego narastał od lat i w zasadzie się toczył. I to ślubowanie w Sejmie, które ostatecznie nastąpiło, quasi ślubowanie, bo ja nie uważam, żeby to było ślubowanie, to o którym mowa w ustawie, no też ci sędziowie dali się wykorzystać, moim zdaniem, politycznie. Znaczy, to wcale nie chodziło o to...
Według pana nadal powinni czekać.
nadal powinni czekać, wywierać presję, okay, pisać pisma, chodzić na spotkania, nalegać jak najbardziej, ale nie brać udziału w czymś, co nie nosi znamion tego, o czym mowa w ustawie.
A według pana dzisiejsze posiedzenie, w którym zresztą pan będzie brać udział, bo jest pan członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości o 16.
Praw człowieka, o 16, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli.
Może przynieść rozwiązanie w tej sprawie?
Nie sądzę, bo to jest takie posiedzenie, dyskusja na temat. Dobrze, niech dyskusje się odbywają.
Bo jest i zaproszony minister sprawiedliwości i prezes TK.
Nie mam dlatego pojęcia, szczerze mówiąc, o kulisach tej sprawy, bo oczywiście jako członek tej komisji mam porządek obrad, wiem, że jest takie posiedzenie, natomiast tak, nie jestem członkiem prezydium. Wiem, że będzie u pana przewodniczący tak, komisji, więc,
za chwilę.
Więc on będzie pewnie opowiadał o kulisach jej pracy i tego posiedzenia. Zobaczymy. Nie sądzę, żeby tutaj jakieś rozwiązanie nastąpiło, bo nie jest sprawa tak prosta. To znaczy wszyscy okopali się na swoich stanowiskach. Prezes Święczkowski twierdzi, tutaj się z nim zgadzam, że to ślubowanie nie zostało właściwie złożone. Ta strona druga twierdzi, że jest
twierdzi,
inaczej.
Że to są sędziowie TK, tylko bez ślubowania. Ale twierdzi, że został dokonany
no
wybór
tak,
Sejmu.
No tak, bo to Sejm powołuje osoby na stanowiska sędziowskie, nie prezydent. Tu dochodzi czasami do takiego pomieszania z poplątaniem. Prezydent na wniosek KRS-u powołuje sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych, Sądu Najwyższego i
powołuje,
sądów administracyjnych. Tam jest prerogatywa i tam może odmówić. To do tego nie mam wątpliwości. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego na poziomie konstytucyjnym jest rozstrzygnięcie, że Sejm wybiera, a prezydent zgodnie z ustawą przyjmuje ślubowanie. Czyli...
Ale nawet przyjmując pana punkt widzenia na tę sytuację, że obie strony okopały się na swoich stanowiskach, to ja rozumiem, że, no, że obie strony muszą wyjść z tych okopów, tak? No bo
obie strony
nie może
muszą
być tak,
wyjść.
Że czterech sędziów TK ciągle będzie siedzieć w korytarzu, jak mówi Krystian Markiewicz.
Obie strony muszą wyjść z tych okopów. Jest pytanie, jak to zrobić. Znaczy jest taka perspektywa moim zdaniem najlepsza, ale najtrudniejsza do zrobienia, to jest reset konstytucyjny. O tym mówią coraz więcej polityków różnych opcji. O tym mówi. Ja uważam, że należałoby wyzerować Trybunał Konstytucyjny i wybrać go od nowa, większością kwalifikowaną i to w taki sposób, żeby poszczególni sędziowie byli wybrani na różne okresy, ci pierwsi. Tak, żeby później nastąpiła pluralizacja składu.
Z Konfederacją
składu.
Taki reset? To nie jest zbyt ryzykowne?
Znaczy i z Konfederacją i z koalicją rządzącą dobrze by było, żeby to był reset. Muszą być 2/3 w Sejmie, okay, więc to
ale
musi
ja
być reset ponadpartyjny.
Nawet jeśli by doszło do resetu, to jest raczej pieśń przyszłości, to czwórka sędziów powinna rozpocząć pracę, bo Trybunał Konstytucyjny według Konstytucji składa się z 15 sędziów,
no
a
tak
mamy
jak,
11.
Tak jak obserwuję, no tak, tylko wie pan, że trzeba uczciwie powiedzieć, że przez 2 lata niemal mniej nie przeszkadzało to rządzącym, bo nie wybierali sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
To też pewnie był swego rodzaju błąd, ale czy mamy w tym trwać?
Nie mamy w tym trwać, no właśnie, tylko teraz widzę zapowiedź Kancelarii Prezydenta, że idzie, poszedł albo pójdzie wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, więc, to, wszystko, to wszystko jeszcze potrwa.
Tutaj postawmy kropkę. Panie pośle, za kilka tygodni, to powiedział w piątek w wywiadzie politycznym TOK FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zostanie powołany nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny po dymisji Sławomira Cęckiewicza jest tymczasowym szefem BBN-u, pan generał Kowalski. Gdy ja tego newsa wrzuciłem w media społecznościowe, to wielu internautów zaczęło pytać, a może Antoni Macierewicz. Pomyślałem sobie, że jednak to jest kandydatura z politycznego kosmosu. A może nie?
Panie redaktorze, oczywiście nie można panu prezydentowi odbierać prawa, znaczy nie sądzę, żeby to był Antoni Macierewicz, tak? Żeby było jasne, ale to jest tylko moja intuicja.
No ale teraz, gdy chce się publikować aneks, prezydent chce publikować aneks WSI, do WSI likwidacji, no Antoni Macierewicz był jego autorem, no to może to się wszystko łączy.
Gdzieś tam chyba to zobowiązanie, powiedzmy, czy deklaracje dotyczące raportu WSI się pojawiały. Ciekawe, że on wywołuje wciąż takie emocje, to już w sumie jest raport taki przypruszony kurzem dość mocno, bo on dość długo zalega. Z jakiegoś powodu...
Ale rozumiem, że nie słyszał pan w partii, żeby Macierewicz szykował się do BBN.
Nie słyszałem w partii, też oczywiście nie uczestniczę w takich naradach
nie
pałacu prezydenckim. Więc absolutnie, nawet nie próbowałem tego ustalać, szczerze mówiąc, panie redaktorze.
Jeszcze będziemy dopytywać, tak na wszelki wypadek, ale jeśli chodzi o aneks do WSI, no właśnie po co prezydent ten kurz ściera według pana z tego dokumentu?
Znaczy myślę, że to jest jakaś taka...
Bo nawet Jarosław Kaczyński z Karolem Nawrockim tu się nie zgadza. Mówi, ja tylko zacytuję, nie uważam, żeby to upublicznienie było jakimś szczególnie ważnym aktem. Przyłączam się do tego, co powiedział mój świętej pamięci brat, że tam jest wiele test o charakterze publicystycznym. A takie nie powinny być w tego rodzaju dokumencie. No bardzo ostra ocena prezesa Kaczyńskiego, a Karol Nawrocki mówi publikujmy.
Ostra ocena. Pan prezes pewnie zna ten raport. Powtarza zresztą tutaj w dużej mierze ocenę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Powiem tak, panie redaktorze, ja nie czytałem tego raportu. Szczerze mówiąc, w ogóle tych raportów dotyczących WSI nie czytałem, bo aż tak mnie ten temat dogłębnie nie interesował. Natomiast wydaje mi się, że co do zasady jawność w życiu publicznym jest dosyć istotną wartością.
Ale i bezpieczeństwo teraz, kraju.
Tak, dlatego mówię. Mówię to nie znając treści, więc proszę to wziąć na to poprawkę. Zdecydować muszą ci, którzy treść znają. Oczywiście przede wszystkim pan prezydent, ale...
A zgadza się chociaż pan w części z Włodzimierzem Czarzastym, który mówi, nawet jeżeli tam będą zamazane nazwiska, to jednak opis działania służb może nawet doprowadzić wrogie nam służby do tych nazwisk, a nawet gdyby nie, to sposób działania służb. Okej, sprzed 20 lat, ale z tych służb powstała SKW i druga służba kontrwywiadowcza, więc no jest to groźne.
Oczywiście, że trzeba to wziąć pod uwagę i muszą zważyć wartości ci, którzy będą o tym decydowali, ale ja przypomnę, że niestety w Polsce w latach 90. nie zdecydowano się na ujawnienie archiwów Służby Bezpieczeństwa, szeroko pojęty, bo ta nazwa była przecież różna w różnym, MSW, Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa, i całe lata 90. i jeszcze później grano tymi dokumentami, a nawet niekoniecznie samymi dokumentami, ale domysłami, co w nich może być. I gdzieś to wisiało nad III Rzeczpospolitą, aż po tę szafę żony Kiszczaka, czy samego Kiszczaka po jego śmierci ujawnioną z aktami. Więc nie chciałbym, żeby z WSI z tym aneksem było to samo. Jeżeli prezydent dojdzie do wniosku, że jednak ten mechanizm, o którym mówi Włodzimierz Czarzasty, nie jest ryzykiem, że on nie zadziała, że być może służby dzisiaj działają zupełnie inaczej, to są inne służby, że to było dawno temu, no czasy się zmieniają. Nie wiem, panie rektorze, niech specjaliści się wypowiedzą. To może trzeba to ujawnić po to, żeby raz na zawsze zamknąć temat, zobaczymy, stwierdzimy wszyscy, że był to kapiszon, być może, jeżeli tak jest, i pójdziemy dalej.
A jeszcze a propos Sławomira Cęckiewicza, bo skoro odszedł, mimo pozytywnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie tej procedury o odebranie mu dostępu do informacji niejawnych, i skoro mówi, że jego zdaniem bezprawne działanie służb rządu Donalda Tuska nie pozwala mu pracować w BBN-ie, nie przydzielając mu tego dostępu, to de facto przyznał, że no nie miał tego dostępu od czasu powołania na szefa BBN-u.
Bo rozumiem tutaj, w postępowaniu administracyjnym jest tak, że sądy administracyjne NSA uchylił decyzję służb, Agencja Bezpieczeństwa, bez KW, tak. Prawda, która jest
ale
tych służb.
Ale dostęp i tak przydzielają służby.
Ale więc później trzeba... na skutek trzeba ten, to tak jak z tym wyrokiem dotyczącym, słynnym wyrokiem, który do dzisiaj jest dyskutowany, dotyczący małżeństw homoseksualnych. Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję, ale i czy uchylił rozstrzygnięcie odmawiające wpisu, ale później urząd musi wydać nową decyzję.
Czyli Sławomir Cęckiewicz przyznał, że nie miał tak przez te miesiące dostępu, a tyle razy politycy PiSu i ministrowie prezydenccy mówili ma ten dostęp.
Tam jest jeszcze jedno pytanie.
No, niech pan przyzna.
Nie, no, panie redaktorze, pewnie...
Sławomir Cęckiewicz położył kawę na ławę.
Bo tutaj pytanie, czy chodzi o postępowanie, które miało mu ten dostęp przyznać, czy mu odebrać, bo jeżeli
ale
to
ja
było postępowanie...
8 miesięcy, kiedy
tak, ale proszę mi dać dokończyć, bo jeżeli postępowanie polegało na odebraniu i sąd naczelny administracyjny uchylił decyzję o odebraniu mu tego dostępu, to Sławomir Cęckiewicz miał prawo twierdzić, że z automatu ten dostęp jakby mu wrócił.
Faktyczna sytuacja była taka, że po prostu nie
znam,
nie miał.
Nie znam tak, akt postępowania, okay. Natomiast nie chciał na pewno utrudniać prezydentowi pracy.
Stowarzyszenie Rozwój Plus. Przede mną członek stowarzyszenia.
Tak jest, członek założyciel.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane już w sądzie?
Jest w trakcie rejestracji, to trochę trwa.
A będą przyjmowani nowi członkowie, czy nie? Bo ponoć prezes PiSu na tej słynnej nocnej kolacji miał powiedzieć, żeby nie było nowych członków przyjmowanych.
To znaczy tak, panie redaktorze, jest grono członków założycieli, ale przed całą tą dyskusją kilkadziesiąt osób złożyło deklaracje członkowskie.
I tego już nie chcecie zatrzymywać, tego procesu.
Znaczy, absolutnie tego nie chcemy zatrzymywać i te osoby, myślę, że zostaną przyjęte do stowarzyszenia, ale o tym zdecyduje zarząd już po zarejestrowaniu, dlatego to tak
wygląda. Ale czy nadal
wygląda.
Będzie się rozrastać? Będzie budować struktury w regionie?
Czy struktur w regionie nie będzie budować, bo takie jest ustalenie od początku. Zresztą nie chcieliśmy tworzyć wrażenia, że to jest jakaś partia polityczna, bo to nie jest partia, to jest stowarzyszenie wspierające Prawo i Sprawiedliwość, ale oczywiście, że członków będzie nowych przyjmować. Można przyjmować członków bez budowania struktur w regionie. Są ludzie, którzy deklarują, że chcą z nami współdziałać, samorządowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, i oni, jeżeli spełnią kryteria, które zarząd przyjmie za istotne, będą przyjmowani do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
A nie obawia się pan, że prezes PiS-u znowu się zirytuje?
Nie, bo te wszystkie warunki, które zostały uzgodnione, one będą dochowane. Absolutnie to jest dla mnie oczywiste. Chodzi o to, żeby w jedności współpracować, rozszerzać zakres działania Prawa i Sprawiedliwości.
Ale czy jednak to nie prowadzi do dezorientacji w elektoracie PiS-u? Bo miał być Przemysław Czarnek, maszynista, kandydat na premiera, a teraz są dwa płuca, w sumie nie wiadomo, kto jest liderem, czy jeszcze Jarosław Kaczyński, czy już nie.
Ale to jest, no Jarosław Kaczyński oczywiście, że jest liderem, tego, nikt nie, co do tego nikt nie ma wątpliwości, jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Przemysław Czarnik i Mateusz Morawiecki są równoważnymi partnerami, tak, w PiS-ie.
Ale rzeczywiście te dwa płuca...
Okej, to... czyli nie ma tego lidera kampanijnego.
Nie, nie, no jest lider, on jest, Przemysław Czarnik jest kandydatem na premiera, ale Mateusz Morawiecki ma także bardzo istotną rolę do odegrania. Pięknie to było widać na sobotnim wydarzeniu na temat gospodarki. Było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarka grają razem. Ja nawet bym powiedział, że ta metafora dwóch płuc bardzo mi się podoba, ale ona jest trochę zawężająca, bo tych wrażliwości wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości pewnie jest trochę więcej. To jest partia szeroka.
Dużego namiotu, tak.
No, tak się mówi. Ja lubię mówić o chórze, który pięknie śpiewa różnymi głosami, prawda?
I ostatecznie... Słyszeliśmy te głosy na X-ie.
No, czasem ktoś zafałszuje, ale wtedy trzeba mu dodatkowych
piękna
repetycji.
Piękna metafora dwóch płuc, a Łukasz Warzecha do rzeczy pisze, że w ogóle pan to został w wojnie zastępczej zawieszony, ale to już zostawmy, a że w ogóle PiS to jest jak Titanic, który był niby niezatapialny, ale jednak natrafił na górę lodową.
No, pan redaktor Łukasz Warzecha, bardzo go szanuję za jego działalność, ale nie zawsze się z nim zgadzam. Nie wiem, czy to jest myślenie życzeniowe, czy interpretacja rzeczywistości. Raczej mi się wydaje, że dla niektórych to jest myślenie życzeniowe, a to życzenie się nie spełni.
A kto robił to zdjęcie?
Które zdjęcie, panie?
Bielana, Morawieckiego i Kaczyńskiego.
Czytałem chyba wypowiedź Adama Bielana, że jego małżonka, tak okay, mi się
czyli
wydaje.
Czyli to było w domu Adama Bielana, tym słynnym, w którym kiedyś brał udział.
Zdaje się, że tak on sam to sugerował w jednym z artykułów.
Okej. A jak pana rozmowa z Szymonem Hołownią? Bo pan ma kanał na YouTubie, rozmawia pan także z politykami koalicji rządzącej. Będzie z tego koalicja PiS-u z Polską 2050?
Nie rozmawialiśmy o koalicji. Cała nasza rozmowa od początku do końca została nagrana.
No, ale na pewno rozmawialiście panowie przed i po.
Nie jestem w żaden sposób uprawniony do takich rozmów. Natomiast sama rozmowa z Szymonem Hołownią była bardzo ciekawa. Jest gotów pracować nad zmianą konstytucji. Rozmawiałem już z Anną Żukowską, z Michałem Gramatyką, z Michałem Wawerem, więc rozmawiam z osobami z różnych opcji politycznych, a jeszcze ciekawych kilka rozmów co najmniej przede mną.